Audycja Trendy dzisiaj jeszcze w jednym miejscu, gdzie trwają intensywne przygotowania do jutrzejszego wydarzenia.
Piotr Rzmina, witam serdecznie.
Organizator jutrzejszego eventu o nazwie?
Kurs ścinania głów organizowany przez Biuro Wycieczek City Event Poznań.
Aż mi się zimno zrobiło i...
Marek Helman, nauczyciel szermierki, od 15 lat zajmuje się walką bronią białą.
A poza tym jeszcze w jutrzejszym wydarzeniu człowiek, który będzie pokazywał, na czym polega zawód kata.
Będę panem mało dobrym.
Jutro, tak jak mówiłem, impreza nazywa się Kurs Ścinania Głów, więc jak ktoś chciałby dopalić swoje CV o nowe umiejętności, to może przyjść na kurs i nauczyć się ścinania głowy. A jest to impreza organizowana przez nasze biuro turystyczne. My robimy wycieczki po Poznaniu i jednym ze sposobów na animację tych wycieczek jest wycieczka z aktorami. I jednym z tych aktorów jest kat, mistrz mało dobry, który pojawia się oczywiście pod pręgierzem i robi dla turystów pokaz. A postanowiliśmy tym razem zaprosić też poznaniaków, żeby też dla nich coś zorganizować ciekawego. Nie tylko dowiedzą się coś o kacie, ale też zobaczą, jak jego kunszt katowski, czyli jak ścina głowy, i co więcej, będą mogli sami spróbować ścięcia takiej glinianej głowy pod okiem mistrza mało dobrego oczywiście.
Makabrycznie brzmi, wydarzenie będzie miało miejsce
o godzinie 18, 9 lipca w niedzielę. Zapraszamy pod pręgierz wszystkich chętnych.
Ćwiczysz szermierkę, bycie katem, jednorazowo oczywiście. W ramach pokazu, to jest deprecjonujące czy raczej nobilitujące wydarzenie?
Ciężko powiedzieć. Zawód raczej nie cieszył się wielką popularnością w historii. Natomiast ja osobiście bardzo cenię sobie tą możliwość. Lata szermierki, cięcia bronią ostrą, która miała za zadanie zabijać ludzi na polu walki bądź w pojedynkach, i doświadczenie, jakie daje prowadzenie miecza katowskiego, to są jednak zupełnie inne rzeczy.
Ale tu widzę inne rzeczy.
Jasne, no weź sobie do ręki. To są inne narzędzia katowskie.
To są obcęgi, nie wiem do czego. Topór.
To już mogę wyjaśnić. Bo wiecie, no kat nie zajmował się tylko egzekucjami, ale również pracami, że tak powiem, detektywistycznymi. Czyli miał po prostu przeprowadzać tortury. Wierzono dawniej, że, cytuję, człowiek dręczony dobrowolnie przyzna się do winy, tak? Kat miał na przykład obcęgi, tak, takie cęgi, którymi dla przykładu rozżarzonymi cęgami szarpał ciało skazańca na czterech rogach rynku.
Co było, jak się nie przyznał? No bo mógł się nie przyznać.
Okej, jeżeli się ktoś nie przyznał, to znaczyło, że w takim razie jest niewinny.
No ale ciało już miał wtedy zdeformowane i to na amen.
Trudno, wypłacano mu małe odszkodowanie, ale musiał podpisać zobowiązanie, że nie będzie, że zaniecha zemsty na kacie. To na nic to się zdało, no ale takie było wtedy prawo. Ludzie naprawdę wierzyli, że przyznanie się do winy jest koronnym dowodem zbrodni.
Nie? Czy kat był osobą anonimową?
No raczej nie. Był całkowicie osobą publiczną. To nie była osoba, która występowała pod przykryciem głowy. To była osoba, która też bardzo często pełniła rolę szeryfa, policjanta.
Czyli te historyjki, które mamy na filmach często, albo na jakichś rysunkach, że kat stoi z zasłoniętą twarzą, to jest bajka, bo wszyscy i tak wiedzieli, kto pod kapturem stoi, nawet jeśli miał na głowie kaptur.
Kaptura po prostu na głowie nie miał.
Czasami zdarzało się, że zakrywał twarz, ale nie po to, żeby był anonimowy, bo wszyscy doskonale wiedzieli, kim był kat, i co więcej, chcieli wiedzieć, kto jest kat, więc kat miał kolorowe jakieś elementy ubioru. Nie? Marek też będzie miał kolorowe, takie czerwone paski na swoim ubiorze. W ogóle kat był objęty infamią, to był wyrzutek społeczeństwa. Jeżeli zdarzało się, że ktoś, dajmy na to, przyszedł kat anonimowo do jakiegoś sklepu, a sklepikarz się dowiedział, że to jest kat, to zdarzały się burdy, nie? Bo ludzie nie chcieli mieć z nim nic wspólnego.
Ale nasz jutrzejszy kat, dowalić takiemu człowiekowi to byłby problem. Domyślam się, że kat miejski, władający biegle bronią białą, to też nie był jakiś taki ułomek.
No z całą pewnością nie, tym bardziej, że porównując przykładowo broń przeznaczoną do walki z mieczem katowskim, no miecz katowski wymaga z całą pewnością znacznie więcej umiejętności w prowadzeniu broni, ale on też nie był stworzony do tego, żeby fechtować, więc z całą pewnością trzeba trochę krzepy. Broń jest wyważona bardzo daleko, jest też stosunkowo ciężka jak na tego typu broń, więc bez odpowiedniej siły w ramionach i umiejętności odpowiedniego skrętu ciała, to z jednej strony można nie trafić cel, a z drugiej strony można zwyczajnie wypuścić broń, bo ona chce uciec z rąk w trakcie cięcia. Więc miecz katowski ogólnie to jest broń, która się w czasie historii specjalnie nie rozwijała. Jak zauważy, że on ma tępy sztych, praktycznie prostokąty, ostrze, budowa bardzo prosta, porównując go do przykładowo tutaj miecza, który jest stworzony do fechtunku, akurat takiego zabezpieczonego, no praktycznie banalnie prosta broń.
Łopata można powiedzieć wręcz.
Taka, można powiedzieć taka łopata. Można byłoby nim bułki wyciągać z pieca, bo idealnie do tego jest wręcz też skonstruowany. Natomiast broń ta miała na celu tylko i wyłącznie trafić w cel i go przerąbać, więc nie były wymagane żadne finezyjne ruchy. W związku z czym broń też sama nie ewoluowała.
Do którego wieku zawód kata w Poznaniu w ogóle istniał?
No, zawód kata istniał do momentu zniesienia kary śmierci tak naprawdę, ale się zmieniał. Publicznych egzekucji zaniechano wraz z rozbiorami, czyli za czasów pruskich był urząd kata, ale kat pracował w zaciszu, że tak powiem, aresztu czy sądu, gdzie ścinał już toporem.
Czyli czymś takim, co tutaj mamy pod spodem?
Nie do końca. To jest topór akurat do tak zwanej ćwierci, czyli do ćwiartowania. To była o wiele gorsza kara niż ścięcie. Ćwiartowano na żywca. Czasami najpierw ścinano, a później ćwiartowano, żeby podkreślić, że tak powiem, kaliber czynu. Natomiast toporem nie ścinano. To jest takie wyobrażenie trochę filmowe.
Z filmu Krzyżacy, jak się domyślam.
No właśnie nie, bo w filmie Krzyżacy był...
No jest taki moment, w którym chyba Zbyszko z Bogdańca miał.
Ale tam stał kat właśnie z mieczem, a nie z toporem.
Tego to już nie pamiętam.
Więc akurat tam dobrze pokazano w filmie, więc topór służył do ćwierci. A urząd kata, no, zakończył się wraz z karą śmierci, czyli tak naprawdę z końcem PRL-u, nie?
Czy to była dobrze płatna praca?
Nie wszystko zdradzę, bo jak chcecie się przekonać, ile była płatna praca, wszak całe wydarzenie ma formę kursu szkoleniowego, to się dowiecie. Zdradzę tylko tyle, że sama płaca stała nie była imponująca, porównywalna do trębacza miejskiego.
Wolałbym chyba być trębaczem miejskim w takim razie.
Był cały szereg różnych dodatków i innych źródeł dochodu, z których kat nie umieszkał korzystać. Jednym chyba z najśmieszniejszych źródeł dochodu ekstra była możliwość odzierania wisielców z ubrań. Więc taki second hand, deputat second handu też miał zapewniony.
Co to tutaj jest? To czerwone takie?
To jest właśnie kaptur katowski, którego używamy, żeby odkłamać ten wizerunek kata. Zresztą zobaczycie też w niedzielę, że kat najpierw się pojawi z kapturem, bo tak nam się kojarzy, a odkłamiemy, że tak nie do końca było. Owszem, tak jak mówiłem, zdarzało się, że kat zasłaniał twarz, ale nie dlatego, żeby być anonimowy, tylko żeby odseparować się od skazańca, bo skazaniec był też uznawany za człowieka brudnego, tak? Do człowieka nieczystego, ale to były rzadkie przypadki. Nawet kiedy zwróciłem się o prośbę o uszycie strój kata do naszej zaprzyjaźnionej kostiumolożki, pani Agnieszki Mazur, to ona zebrała około 30 różnych obrazów z epoki ze sceną egzekucji. Żaden z katów nie miał zakrycia głowy, więc to jest już definitywnie zadaje kłam temu wizerunkowi kata, który znamy z filmów.
Przypomnę, że jesteśmy w sali treningowej Szermierczej. Ze mną są organizator jutrzejszego wydarzenia, które odbędzie się o godzinie 18 na Starym Rynku, które będzie pokazywać zawód kata i jego pracę.
Zapraszam wszystkich 9 lipca w niedzielę o 18 pod Pręgierz.
Piotr Zimina
i Marek Helman. Przede wszystkim kat powinien zadbać o broń. Ono musi być ostra, ono musi być w dobrym stanie. To było narzędzie, które było przeznaczone raczej dla szlachty, dla ludzi wyżej urodzonych. Pierwszej lepszej osoby nie ścinano, tylko po prostu ich wieszano. Zresztą przykładowo nawet w anglojęzycznym nazewnictwie kat, który zajmował się plebsem, nazywany był hangman, a osoba, która zajmowała się ścinaniem głów, to była headsman. Czyli było też wyróżnienie mistrzostwa tak naprawdę osoby, która tą broń prowadzi. Natomiast zarówno przedstawienia, jak i zapiski, jak to wyglądało, no wynika, że osoba nie podkładała głowy pod żaden pieniek. Osoba przeznaczona do ścięcia klękała, bardzo często w pozycji
modlącej.
I kat, zajmując pozycję w odpowiednim dystansie, wykonywał bardzo zamaszysty, płynny ruch, poziomy, bardzo często pod lekkim kątem, niewielkim. Ruchu nie zatrzymywano w celu, tylko było płynne przeciągnięcie bardzo szerokim ruchem poprzez cel aż na drugą stronę. Tak.
Czy ten miecz jest ciężki?
Tak, on waży przeszło 2 kg. To bardzo dużo. Szczególnie ten miecz ma 117 cm długości. Jeżeli chodzi o porównanie, to jest miecz dwuręczny, ten praktycznie wzorowany na mieczu długim. Tutaj mamy też obok miecz długi fechtunkowy, on już jest troszeczkę późniejszy jego rozwój. Natomiast ten miecz pomimo swojej znacznie większej długości waży prawie połowę mniej. Miecze długie tego typu z taką rękojeścią, które były przeznaczone do fechtunku, one ważyły tam 1,5 kg maksymalnie. Ważyły zazwyczaj tak 1,200 kg, kilo 400, kilo 500, wyważone były tam około 10 cm. Tutaj to wyważenie jest znacznie dalsze, ale to też zapewnia dużo większą moc rąbiącą tej broni. Ona po prostu nie chce się zatrzymywać w celu. Natomiast jeżeli chodzi o miecz do fechtunku, on musiał być nieco bliżej wyważony, musiał mieć większą mobilność, bo tutaj nie tylko ważne było to, żeby przez ciało przeciwnika się przebić, ale też trzeba było tą broń do tego przeciwnika umieć skutecznie doprowadzić, najlepiej w taki sposób, żeby samemu nie będąc trafionym. Więc ta broń cechowała się zupełnie czymś innym. Zrezygnowano z umiejętności przerąbywania się tej broni przez cel na rzecz większego kontrolowania tego, co się z ostrzem dzieje w trakcie walki. Co nie znaczy, że ten miecz nie ma umiejętności przecinania. No i ja osobiście jakbym miał wybierać, to wybrał jednak miecz przeznaczony do walki. Zwyczajnie jego prowadzenie dla mnie jako osoby, która ma za sobą lata fechtowania, jest łatwiejsze. Ta broń mimo wszystko wymaga troszeczkę innych umiejętności w trakcie prowadzenia cięcia.
A ten bacik, który tutaj leży, Piotr, to dla kogo?
No to jest jedno z narzędzi katowskich. Kat nie tylko przecież... Nie tylko egzekucję przeprowadzał, ale też cały szereg innych kar. No i jedną z lżejszych kar było smaganie.
To żeby wymusić zeznania, czy tak po prostu?
Nie, to nie było w celu wymuszenia zeznań. Mieli bardziej wyrafinowane sztuki, ale to była jedna z kar, taka lżejsza. Wychłostanie i też istniały dwa rodzaje chłosty. Chłosta haniebna i niehaniebna. I o dziwo niehaniebna była na gołe pośladki, a haniebna była na gołe plecy, a z tego wychodziła różnica, że na pośladki to tam chłostano w zaciszu ratuszowej piwnicy.
Żeby nie było widać.
Tak, żeby nie było widać, to nie była przede wszystkim publiczna chłosta. Publiczna.
Ale usiąść potem nie można było zupełnie.
No, ale raczej gołego tyłka się nie pokazywało za często publicznie, a plecy już tak, więc jak ktoś zobaczył, że ma się blizny po chłostaniu na plecach, to było się już wyrzutkiem społeczeństwa, bo kat się dotykał i to była oznaka kary. Dlatego też taka jest obelga średniowieczna, ty wysmagańcze, czyli ty, który zostałeś wysmagany po prostu.
Za co można było dostać takim batem po plecach?
Za wiele rzeczy. Kobiety często chłostano, no choćby w Poznaniu to jest znana ta historia, w ogóle kobiety ufundowały nasz pręgierz. Ten, który stoi, jest wierną rekonstrukcją XVI-wiecznego pręgierza, ale oryginalnie wprowadzono taką, pojawili się w Poznaniu, w XVI-wiecznym Poznaniu dyktatorzy mody, a szczególnie kobiety bogate patrycjuszki, którym nie podobało się to, że ich służące ubierały się zbyt powabnie.
Były zazdrosne po prostu.
Tak, były zazdrosne, że Poznań dobrze się wiodło w Poznaniu, to i nawet służki się dobrze ubierały. Wylobowano sobie takie prawo, że służące nie mogą się zbyt powabnie ubierać i opisano to naprawdę w szczegółach, że tam tyle i tyle falban, takie i takie materiały w takich i takich kolorach. Jeżeli te służki, jeżeli pierwszy raz złamały zakaz, to płaciły karę i właśnie z tych kar sfinansowano pręgierz. Po raz drugi też była kara, aż wreszcie była chłosta za recydywa, chłosta i wypad z miasta. Więc rok czasu wystarczył, żeby ufundować tenże pręgierz kamienny i dlatego ten nasz pręgierz kamienny, który był droższy niż drewniany, się zachował. Statuetka oryginalna jest w ratuszu, w Muzeum Miasta Poznania, a na przykład, o ile mi wiadomo, wrocławski pręgierz się nie zachował, bo był drewniany.
Na górze naszego pręgierza jest figurka człowieka, kata bodajże?
Oczywiście, mistrza mało dobrego.
W pewnym sensie persona non grata, mówię o kacie, z drugiej strony miastu potrzebny, w świetle tamtejszego prawa. Gdzie mieszkał kat?
Na końcu ulicy Woźnej, czyli Butlerskiej, tak też ją nazywano. Nazwa pochodzi od Woźnego, ale tamtejszy Woźny nie był woźny w szkole, tylko to był taki klawisz poborca podatkowy, czyli też wyrzutek społeczeństwa, ale mniejszego kalibru. No i kat dostawał mieszkanie z przydziału urzędowego, nie płacił żadnego czynszu, ale było to w najgorszym miejscu, nad głównym ściekiem miejskim, przy murach miejskich, wszystko co przy murach miejskich, było to slumsy w dzisiejszym slangu. wyczytałem, że kiedy budowano domy na ulicy Woźnej, to wyjścia nie były od strony ulicy, tylko do podwórza, po to, żeby mieszkańcy nie musieli tak po tej brudnej ulicy, gdzie przecież kat mieszka, chodzić.
Czy kat mógł mieć uczniów?
Oj, tego nie wiem, ale spodziewam się, że tak. Jeżeli to był normalny zawód, to spodziewam się, że także miał swoich wychowanków. Rzemiosło jak rzemiosło.
Zostawiając na moment zawód kata, szermierka, ale w ujęciu takim, jak tutaj widzę, bo przyszedłem tutaj na salę i razem z Piotrem ćwiczyliście walkę na szable. Czy Polacy na nowo zainteresowali się szablą?
Z całą pewnością tak. Zainteresowanie jest coraz większe. Że naszym największym problemem było to, że my nie mamy żadnych źródeł zachowanych. Tu u nas w Polsce raczej wyglądało to troszeczkę tak jak w Japonii czy w Chinach. Nie było jakichś super źródeł zapisujących, nie było szkół wielkich, tak jak to było przykładowo u naszych zachodnich sąsiadów czy w Czechach. Natomiast na terenie Polski nie było czegoś takiego jak szkoły. Wiedzę na temat władania bronią raczej przekazywało się z ojca na syna, czy raczej w rodzinie po wujostwie. Nie uczono jej publicznie wszystkich. W związku z czym nie zachowało się, przynajmniej nie znamy żadnych źródeł na temat tego, jak tą bronią władano. Natomiast dostęp coraz większy do źródeł z bibliotek, do których normalnie nie mamy dostępu, ale te źródła historyczne pokazujące, jak walczyć bronią, są sukcesywnie skanowane i udostępniane w wersji cyfrowej. Tak od około 20 lat mamy dostęp do pierwszych źródeł, teraz już jest tego bardzo dużo. Znaleźliśmy odniesienia zarówno w źródłach niemieckich, czy od szermierzy, czy mistrzów fechtunku niemieckich, którzy mieszkali w Gdańsku, we Wrocławiu, którzy mieli czynny kontakt z Polakami, jak walka polską szablą w XVI i XVII wieku wyglądała.
Była to walka i sposób walczenia bardzo skuteczny.
Dokładnie tak. Mamy na przykład źródła włoskie, które opisują, że patrząc na walkę Polaków można dojść do wniosku, że to jest jakaś burda, ponieważ nie stosujemy zasłon w szabli, tylko po prostu tniemy. Jak blokujemy, tniemy. Jak robimy z wody, tniemy. Jak atakujemy, tniemy. Mówią, że na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że nie umiemy walczyć, ale w rzeczywistości sztuka walki jest bardzo skuteczna, szczególnie jeżeli chodzi o walkę z wieloma przeciwnikami, ponieważ metoda walki w Polsce, która na zachodzie była nazywana polska sztuka krzyżowa. Wynikało to z tego, że jak spotkano człowieka z szablą, to w chwili zagrożenia mówi: Węgier ciął ze swojego lewego ramienia, Turek ciął do siebie, Moskal rąbał z góry, a Polak ciął na krzyż. Więc też stąd jest nazywana też ta forma walki sztuką krzyżową. Jest opisywana jako wyjątkowo skuteczna do walki z wieloma przeciwnikami, głównie dlatego, że ona jest bardzo naturalna. Wykorzystuje nasze naturalne ruchy, co nie zmienia tego też, że jest to sztuka dosyć trudna, ponieważ wymaga bardzo dobrego wyczucia tempa i bardzo dobrego wyczucia dystansu. Także nie da się jej nauczyć z dnia na dzień, czy choćby w miesiąc.
Niemniej jednak zapraszamy wszystkich chętnych, dlatego że po pierwsze przyszli jutro i zobaczyli, jak wyglądał zawód kata. Godzina 18, stary rynek pod pręgierzem.
Pręgierzem ufundowanym przez kobiety, przez Suszki właściwie, a cała impreza organizowana jest przez City Event Poznań, biuro wycieczek, nietypowych wycieczek po Poznaniu. Zapraszamy serdecznie. Na pewno będzie niezła zabawa, a nad bezpieczeństwem będzie czuwał doświadczony mistrz Małodobry, czyli Marek, nasz szermierz.
Informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie internetowej?
Na Facebooku dokładnie jest wydarzenie pod nazwą Kurs Ścinania Głów, organizowane przez City Event Poznań. Szukajcie też dużo więcej niż zwiedzanie, hasła na pewno znajdziecie.
A gdybyście się chcieli dowiedzieć czegoś więcej na temat polskiej szabli i w ogóle władania bronią, zapraszamy na stronę
arma.pl Poznań. To jesteśmy poznańską sekcją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz rekonstrukcji dawnych europejskich sztuk walki arma.pl.
Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. To był program Trend. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. No i do zobaczenia jutro na Starym Rynku. Jak będziesz wyglądał?
Będę ubrany w rekonstrukcję XVI-wiecznego stroju niemieckiego z rejonu Strasburga. Będę odgrywał takiego kata, nie Polaka, tylko który został po prostu przyciągnięty do Poznania, który ma wykonywać swój zawód tutaj Małodobry.